Podcast Polskiego Radia.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
News albo fake news.
Być może Państwo słyszeli o tym, że kilka dni temu we Wrocławiu uczniowie jednej ze szkół ubrali się w kolory flagi Niemiec. Teraz akcja w ramach Tygodnia Języków Obcych wywołała w internecie prawdziwą burzę. Naszym gościem jest dr Katarzyna Bąkowicz, medioznawca z Uniwersytetu SWPS, ekspertka do spraw komunikacji. Dzień dobry, witam w Trójce.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Co w tej konkretnej historii sprawia, że może stać się płaszczyzną dla nadinterpretacji czy manipulacji? Z czym w ogóle mamy do czynienia?
No, mamy do czynienia z sytuacją, w której zwykła informacja, która w zasadzie jest jedną z miliona informacji, jakie każdego dnia docierają do nas za pomocą różnego rodzaju mediów, jest przedstawiana w kontekście bardzo silnym emocjonalnie. W związku z powyższym zaczyna się wypaczać jej sens i nadawać jej znaczenie, którego ona nie miała pierwotnie. Bo zauważmy, że informacja na temat tego, że dzieci przebierają się w barwy niemieckiej flagi, jest dosyć lakoniczna. Ona po prostu stwierdza fakt. Mało tego, podaje pewien kontekst, że nie jest to w żaden sposób wyjątek. Po pierwsze dlatego, że takie imprezy miały już miejsce. Po drugie jest to element Tygodnia Języków Obcych i za chwilę dzieci będą przebierać się w kolory flagi ukraińskiej, później polskiej i jeszcze też innych krajów. Natomiast to, co stanowi podglebie dezinformacji w tym wypadku, to użycie tej informacji i opowiedzenie jej w taki sposób, żeby wygenerować negatywne emocje. Przede wszystkim ze strony polityków, którzy nie kryją jakiegoś braku sympatii do naszego zachodniego sąsiada, wystarczy, że zmieniono w tej informacji jedno słowo, bo jeden z polityków napisał: dzieci muszą się przebrać w kolory flagi niemieckiej, a jest to nieprawda, dlatego że nie było takiego przymusu, a była jedynie zachęta w ramach tego, aby w szkole zrobiło się kolorowo. Natomiast mamy tutaj do czynienia z takim zjawiskiem, które nazywa się malinformation, tak z języka angielskiego, bo nie ma polskiego odpowiednika, co oznacza użycie faktów, ale przedstawienie ich w takim kontekście, aby właśnie wygenerować jakieś negatywne emocje w stosunku do konkretnych grupy społecznej. I z tym mamy tutaj do czynienia.
Załóżmy, że treść posta lub informacji jest prawdziwa. No, ogłoszenie na stronie szkoły widnieje. W takim przypadku, jakie są najczęstsze motywy, dla których ktoś może celowo rozpowszechniać taki wpis w mediach społecznościowych, mimo że nie ma w nim fałszu w sensie merytorycznym?
No celem na ogół jest wywołanie jakichś emocji, wywołanie też polaryzacji, wywołanie jakiegoś rodzaju oburzenia. My mamy szczególnie duży problem, mówię my jako polskie społeczeństwo, z wszelkimi gestami sympatii przejawianymi w stronę naszych niemieckich sąsiadów. To świadczy tylko o tym, że ciągle jeszcze nie potrafimy wybaczyć tego, co działo się w czasach II wojny światowej, choć minęło już od tego naprawdę już dobrych kilka dekad. W związku z powyższym wszystkie treści, które są związane z narodem niemieckim, bardzo uwrażliwiają Polaków. No i przede wszystkim nastawiają Polaków jeszcze bardziej antyniemiecko, sugerując, że Niemcy znowu próbują, nie wiem, zagarnąć Polskę albo w jakiś sposób oddziałują na nas i tak dalej, i tak dalej.
No w komentarzach było, że tu jest prosta droga do germanizacji polskich szkół.
No więc właśnie, natomiast no, szkoda, że w tak kompletnie nieznaczących wydarzeniach no, widzi się jakieś zło, które czyha, natomiast na przykład kompletnie pomija się oddziaływanie Rosji, które jest i to jest bardzo silne, natomiast okazuje się, że no niestety, ale pozostaje ono bardzo często poza świadomością ludzi. Także no tutaj mamy do czynienia z bardzo mocną manipulacją, no przede wszystkim z zachowaniem niemoralnym i nieetycznym, ponieważ to jest rozdmuchiwanie sprawy, która nie ma drugiego dna. Jest prosta, jest zwykłym komunikatem, jakich pewnie masę produkują szkoły w Polsce każdego dnia.
A jakie mechanizmy psychologiczne czy społeczne sprawiają, że właśnie taki materiał, czy to zdjęcie ogłoszenia, czy zrzut ekranu, może wyjść poza pierwotne, lokalne środowisko szkolne, być szeroko udostępniany, komentowany, następnie no właśnie przekształcony w narrację kontrowersyjną, która wzbudza emocje?
To wszystko bierze się z tego, że my szukamy informacji, które będą potwierdzały nasze poglądy, nasze postawy, nasze podejście do świata. W związku z tym, jeśli ktoś nie lubi Niemców jako narodu i Niemiec jako kraju, to każda informacja, w której będzie coś na temat Niemiec, tym bardziej pozytywnego, będzie się doszukiwał tam drugiego dna i będzie wykorzystywał tę informację, aby zmienić jej kontekst. Także te nastroje antyniemieckie w Polsce są ciągle bardzo silne, kompletnie niesłusznie. Ciągle mówi się, zresztą jedną z teorii dezinformacyjnych, w którą bardzo chętnie wierzą Polacy, jest to, że Polska nie jest krajem suwerennym. No i to ma z tym związek, tak? Ponieważ no, w Polsce wiara w teorie spiskowe jest dosyć wysoka, a to jest między innymi element takich teorii spiskowych. Więc tutaj tylko i wyłącznie emocje decydują o tym, jak będziemy dane informacje wykorzystywać.
W kontekście dezinformacji, jak odróżnić neutralny wpis, który no, jest korzystny dla szkoły, no bo promuje wielojęzyczność, poznawanie innych kultur, od tego, który zostaje użyty jako przykład czegoś negatywnego, na przykład manipulacji, prowokacji czy podziału. I czy w tym przypadku granica ta może być jakoś płynna?
Nie do końca, dlatego że tak jak zwróciłam uwagę na wypowiedź jednego z polityków, który właśnie wkleił tę informację, w oryginalnym komunikacie mamy informację o tym, że jest zachęta do tego, aby dzieci się przebrały, natomiast on napisał, że dzieci muszą się przebrać. I w zasadzie cała różnica polega tylko na użyciu tego jednego czasownika, bo w oryginalnym komunikacie dzieci mogą, a według polityka dzieci muszą, a to już jest zupełnie coś innego. Więc żeby rozpoznawać dezinformację, żeby nie wpadać w jej sidła, warto czytać uważnie, to znaczy zwracać uwagę na to, czy jest mogę, czy muszę, czy w jakikolwiek sposób ta informacja pobudza nas emocjonalnie. Im bardziej informacja będzie emocjonalna, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ktoś chce tymi emocjami naszymi zarządzać. Najlepsze i najbardziej prawdziwe są informacje, w których tych emocji jest mało, albo one są bardzo adekwatne do treści, bądź też często są po prostu emocjami pozytywnymi, bo zauważmy, że dezinformacja najczęściej karmi się tymi emocjami negatywnymi, bo emocje negatywne znacznie szybciej można w nas wzbudzić i one znacznie bardziej na nas oddziałują, więc warto uważnie i nieco dłużej czytać jakąś treść i zastanowić się, zanim się wzburzymy i zanim w tą treść uwierzymy, to warto się zastanowić, czy ona na pewno jest prawdziwa, a przede wszystkim warto sięgnąć do źródeł, no bo jeśli polityk pisze, że jakaś szkoła opublikowała i tak dalej, to warto teraz w internecie naprawdę można bardzo dużo sprawdzić. Warto sobie wejść po prostu na stronę internetową tej szkoły, czy na jej konto w mediach społecznościowych i zobaczyć, co napisała oryginalnie. I rzeczywiście sobie to porównać. To jest o tyle ważne, że w razie, gdyby naprawdę pojawiły się jakieś nieprawidłowości, bądź komunikat ze strony jakiejś instytucji czy szkoły byłby niepokojący czy niedobry, no to też jako obywatele możemy wtedy na to zareagować.
Żeby wyrobić sobie jakąś opinię na ten temat, no właśnie, warto w ten sposób, tak jak pani doktor mówi, zweryfikować, ale czy warto czytać pod takim tekstem czy pod takimi wpisami komentarze?
Moja opinia mówi, że nie. Natomiast pamiętajmy o tym,
wiele hejtu tam jest, wiele negatywnych, właśnie o tych emocjach mówię, tak, w komentarzach.
No właśnie, i to jest bardzo prosta rzecz. Te komentarze i ta dyskusja nic nie wnosi. Pamiętajmy także, że udział botów, algorytmów i w ogóle wszystkich narzędzi sztucznej inteligencji obecnie w mediach społecznościowych jest tak wysoki, że my naprawdę nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy daną treść publikuje człowiek, czy publikuje bot. Ja bym podchodziła bardzo ostrożnie i z dużym dystansem do tego, co piszą rzekomi użytkownicy mediów społecznościowych, ponieważ to powoli już, jak to mawia klasyk, ani nie są media, ani społecznościowe.
Pytam o te komentarze, bo wielu komentujących w mediach społecznościowych zastanawia się, czy w Niemczech byłoby odwrotnie, czyli czy szkoła tam zachęcałaby uczniów do przebrania się w barwy polskie. No jakie znaczenie ma taki zwrot pytający? Czy bylibyśmy w analogicznej sytuacji dla rozprzestrzeniania narracji i potencjalnego budowania kontrowersji?
No to jest pytanie retoryczne, na które zapewne większość piszących w ten sposób jest przekonana, że odpowiedź brzmi nie. No i tutaj przydałby się jakiś kontrujący przykład, gdzie rzeczywiście dzieci niemieckie w ramach Tygodnia Polskiego na przykład przebierają się za polską flagę, ale wówczas istniałoby ryzyko, że ten pytający stwierdziłby, że to na pewno coś wygenerowanego przez sztuczną inteligencję.
To pewnie by nie przekonało też nieprzekonanych, tak?
Podejrzewam. Dokładnie. tezy i pytania, które pojawiają się w dyskusjach pod postami tego typu i o tym kształcie, one nie mają w założeniu prowadzić do dyskusji, do wymiany myśli i poglądów, ale do uzasadniania swojej racji, a także, i to jest bardzo ważne, do tworzenia wrażenia przewagi ilościowej. To znaczy ludzie, którzy mają konkretne poglądy, piszą tak dużo komentarzy, żeby ich ilościowo było więcej. To ma bardzo ważne i duże znaczenie, dlatego że w mediach społecznościowych funkcjonuje coś, zresztą nie tylko w mediach, w ogóle w społeczeństwie funkcjonujemy w czymś, co nazywa się iluzją prawdy. To znaczy my za prawdę nie uznajemy tego, co prawdą jest, ale uznajemy to, na co zgadza się większość. I teraz jeśli ktoś zobaczy w mediach społecznościowych, że na przykład 80% komentarzy jest w jakimś tonie albo wyraża jakieś przekonanie, to prędzej zgodzimy się z tą większością właśnie dlatego, że ona jest większością, a nie dlatego, że ma rację. Więc warto na to zwracać uwagę, ponieważ tak jak takie wpisy manipulują, tak komentarze manipulują również. I też już to wiemy, że odbywają się takie manipulacyjne zachowania w mediach społecznościowych. Warto być na to wyczulonym.
A często może być tak, że na przykład ta mniejszość, no właśnie, jest mniejszością, ale jest głośniejsza.
To się bardzo rzadko zdarza. Mniejszość raczej nie jest głośniejsza, raczej wtedy, kiedy pojawiają się takie bardzo mocne głosy, to natychmiast zaczynają dołączać do nich inni. Pamiętajmy o tym, że my mamy też taką biologiczną, czy też ewolucyjną skłonność do tego, żeby wspierać tych, którzy bardziej zaznaczają swoją obecność, żeby wspierać silniejszych. Nawet jeżeli to nie do końca jest w zgodzie z nami.
Dołączamy do wygrywających, tak? Do zwycięzców.
Dokładnie, dokładnie tak. Mało tego, mamy też do czynienia obecnie z bardzo nasilającym się efektem tak zwanej spirali milczenia. Spirala milczenia polega na tym, że kiedy większość ma jakiś pogląd, to osoby będące w mniejszości boją się bądź wstydzą wyrazić swój pogląd, który jest niepopularny, nawet jeżeli jest oparty na prawdzie, nawet jeżeli jest oparty na właściwych przesłankach, a cała reszta się myli. I my widzimy w ostatnich latach bardzo pogłębiającą się tę spiralę milczenia, to znaczy ludzie, którzy mają rację, mają coś wartościowego do przekazania, oni się wycofują z dyskusji, oni w tych dyskusjach nie biorą udziału, zostawiając tym samym pole dla krzykaczy, którzy nie niosą w swoim zachowaniu kompletnie nic poza emocjami negatywnymi, ale zaznaczają, że jest ich większość. To jest bardzo niebezpieczny trend, który prowadzi rzeczywiście do takiego zachwiania równowagi w ekosystemie informacyjnym.
A z czego wynika właśnie ta niechęć do wypowiadania ostrych, wyrazistych poglądów?
To nawet nie jest niechęć, to jest strach. To jest strach i lęk przed wykluczeniem. My nie chcemy być samotni, my potrzebujemy innych ludzi do życia, do funkcjonowania.
Ale też potrzebujemy autorytetów.
Tak, ale po prostu boimy się tego, że inni nas wykluczą. Boimy się hejtu, boimy się ostracyzmu, boimy się agresji. Wypowiadanie swojego zdania i bycie odważnym wiąże się z narażeniem się na ataki ze strony innych. I po prostu niektórzy nie chcą tego robić. No, trudno jest też im się dziwić, bo to nie jest proste. Natomiast robimy to ze strachu. W dużej mierze robimy to ze strachu.
Obserwując media, jak często prawdziwe wydarzenia, choć niewinne czy neutralne, są przekształcane w materiał dezinformacyjny? Właśnie ze względu na kontekst, dajmy na to społeczny czy polityczny. Tak jest w tym przypadku?
Bardzo często mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Wszystkie tematy, które dotyczą spraw wrażliwych, wrażliwych społecznie, czyli właśnie na przykład takiego braku sympatii Polaków do Niemców, czy też na przykład kwestii migranckich, czy kwestii związanych ze zdrowiem i szczepieniami, czy kwestii związanych na przykład z 5G. Wszędzie, gdzie pojawiają się takie tematy, które społecznie są wrażliwe, to będą tematy, które będą szczególnie narażone na manipulacje. One będą wykorzystywane kompletnie bez jakichkolwiek hamulców moralnych, będą wykorzystywane politycznie, będą używane jako artyleria po prostu we wzajemnej walce, bez baczenia na konsekwencje, ale też na skalę manipulacji, jakiej się poddaje te informacje wówczas.
Część przykładów już pani doktor przytoczyła, ale jakie inne przychodzą pani do głowy, które już były wyjaśniane, dementowane, a jednak mechanizm wraca i dziś mamy co wyjaśniać?
Każdego dnia widzimy, jak jakieś informacje są zakrzywiane. To nawet nie chodzi o to, mówimy tutaj, kiedy wymieniam czy 5G, czy wymieniam ruchy antyszczepionkowe, to są takie, bym powiedziała, już poważne teorie spiskowe, które mają kilkumilionową grupę wyznawców. Natomiast każdego dnia wypacza się, czy słowa polityków, że jeden polityk pisze w mediach społecznościowych coś, drugi to przeinacza, przekazuje dalej. I w ten sposób trochę na takiej zasadzie głuchego telefonu powstają ciągi jakichś opowieści, które na końcu okazują się być czymś zupełnie innym niż to, co autor miał na myśli. Więc tego jest po prostu bardzo, bardzo wiele każdego dnia. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym i na przykład podchodzić z dystansem do tego, co mówią i piszą politycy. Warto zawsze polegać na mediach, ale to szczególnie na mediach, które mają jakieś sposoby weryfikacji informacji. Mówię tutaj o mediach typu radio, telewizja czy prasa. No, trudno jest oczekiwać, żeby, tak jak powiedziałam, media społecznościowe nie są mediami. To są platformy społecznościowe. Tam nikt nie czuwa nad tym, czy treści, które się ukazują, są prawdziwe. Więc mamy dokładnie takie samo prawdopodobieństwo otrzymania nieprawdy, jak i prawdy. No to jest 50/50 i musimy o tym pamiętać. Złudne jest mówienie media społecznościowe, bo wydaje nam się, że to jest to samo, tymczasem to jest zupełnie inny twór, który rządzi się kompletnie innymi prawami.
Zatem zapytam o rolę, jaką rolę pełnią media, platformy społecznościowe. Weźmy pod uwagę algorytmy, mechanizm udostępniania, komentarzy. W tym, że taki wpis może zyskać rozgłos, mimo iż pierwotnie miał lokalny, szkolny charakter. No, mówiliśmy, bez kontekstu pozostałby niezauważony.
W tym wypadku media społecznościowe nadają takim informacjom gigantycznej prędkości. To znaczy one być może w normalnych warunkach nigdy nie wyszłyby poza mury szkoły i nigdy nie zrobiłaby się z tego medialna awantura. Natomiast ze względu na to, że właśnie funkcjonują media społecznościowe, to informacje mają szansę, wszystkie informacje mają szansę rozchodzić się po tych mediach w sposób wirusowy, czyli w sposób szybki, niekontrolowany, rozchodzą się tym szybciej, im bardziej są emocjonalne. Wiemy także, że na przykład treści dezinformacyjne rozchodzą się kilkanaście razy szybciej niż treści prawdziwe, właśnie ze względu na to, że są tak emocjonalne. Także media społecznościowe, one mają swoje dobre i złe strony, no bo z drugiej strony, jeśli dzieje się coś negatywnego, coś ważnego, to też pomogą nam szybko zdobyć informacje na ten temat, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że no niestety, ale tych niewłaściwych informacji będzie tam równie dużo.
A czy mamy jakieś dane czy badania, które pokazują, ile podobnych treści, nie wiem, zdjęć ogłoszeń szkolnych czy inicjatyw edukacyjnych trafia do mediów społecznościowych, a następnie zmienia się w narrację o problemie czy kontrowersji? To takie nadbudowywanie również w komentarzach, które zaobserwujemy. Dlaczego akurat ten typ treści może być atrakcyjny dla dezinformacji?
Nie mam takich danych, więc nie powiem, jak to wygląda na liczbach. Natomiast ze względu na to, że szkoła jest zawsze bardzo wrażliwym elementem naszego ekosystemu informacyjnego i no, wiemy też, jaka jest rola szkoły i jak ważne jest to, co dzieje się w szkole i to, czego uczą się dzieci. W związku z tym wszystkie rzeczy, które się w jej ramach wydarzają, no, będą odciskały swoje piętno. Także tutaj trochę działa taki efekt, że jak już mamy jedno takie zdarzenie, to teraz przez najbliższych kilka dni politycy będą dokładnie ilustrować, co publikują szkoły, doszukując się kolejnych tego typu podobnych zdarzeń, aby na fali tego wydarzenia z przebieraniem się w kolory flagi Niemiec poszukać kolejnych i wykazać na przykład, że już prawie pół Polski przebiera się w kolory flagi niemieckiej, tymczasem nikt nie przebiera się w kolory flagi polskiej. To tak oczywiście teoretyzuje, więc to może być taka chwilowa moda. Natomiast tak jak mówię, nie mam danych, jak często dezinformuje się na podstawie tego, co dzieje się w polskiej szkole, ale jest to temat wrażliwy, więc również na jego kanwie dezinformacja może powstawać.
Ja nie wiem, czy tak nie było w ciągu ostatnich kilku dni z tęczowym piątkiem, czy z Halloween i czy nie będzie na przykład w kontekście 11 listopada, święta odzyskania niepodległości w drugą stronę.
Myślę, że na pewno. Pamiętajmy o tym, że my w ogóle też mamy duży problem z wprowadzaniem do szkół równości, która także jest wypaczana i od razu jest definiowana jako wspieranie jakichś nienaturalnych zachowań i tak dalej, i tak dalej. No, mamy mocno spolaryzowane pod tym względem społeczeństwo, również dlatego, że przedstawia się te wszystkie pomysły czy projekty w sposób absolutnie emocjonalny. Zresztą dokładnie ta sama historia miała miejsce w związku z edukacją zdrowotną, no dlatego mamy taką liczbę wypisanych uczniów. Pamiętajmy o tym, że no, rok szkolny zaczął się stosunkowo niedawno, bo we wrześniu, więc minęły dopiero 2 miesiące szkoły, więc ten temat po prostu ciągle jest jeszcze gorący.
Jakie konsekwencje społeczno, nie wiem, edukacyjne takiego przeskoku mogą być z lokalnej inicjatywy szkolnej do szerokiej publicznej debaty w mediach społecznościowych? Kogo może to dotknąć? Rodziców, uczniów, szkołę, nauczycieli, społeczność lokalną?
No wie pan, na dezinformacji tracą wszyscy i to nie jest stwierdzenie nad wyraz, ponieważ w zasadzie to jest taki rodzaj medialnej awantury, która kompletnie nikomu nie sprzyja. To nie jest dobre dla samych nauczycieli, dyrektorów szkół, czy też osób, które organizują tego typu lekcje, bo będzie to w nich wzmagało jakieś obawy, czy znowu nie będzie jakiejś awantury medialnej dookoła tego. Na pewno to nie służy uczniom, bo niemożność realizowania takich inicjatyw no po prostu ogranicza ich możliwości poznawcze i znacznie fajniej, ciekawiej się uczy kultury języka trochę poza, bym powiedziała, ławką szkolną. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób ten temat będzie wykorzystany i no niestety, ale biorąc pod uwagę silne antyniemieckie nastroje, ciągle roszczenia Polski co do kwestii reparacji, ciągle podnoszenie tego tematu, podgrzewanie tych negatywnych emocji, tego typu wydarzenia będą wodą na młyn, aby jeszcze te emocje podpalać. Więc coś, co jest absolutnie, absolutnie niekorzystne dla nas wszystkich.
W omawianej sytuacji szkoła zaznacza, że akcja była częścią Tygodnia Języków Obcych, który funkcjonuje co roku, czyli że to powtarzalna edukacyjna inicjatywa, wcześniej zaplanowana, część większej całości. Czy to wyjaśnienie wnosi coś do sprawy? No, mleko w mediach społecznościowych się rozlało.
Problem polega na tym, że dezinformacja, która jest emocjonalna, nie uciszy się za pomocą faktów. To znaczy...
Czy naświetlenie kontekstu coś daje tym, którzy udostępniają takie wpisy z wymownym komentarzem?
Nie, dlatego że oni i tak już swoje wiedzą. Pamiętajmy o tym, że jeśli na przykład 100 tysięcy osób widziało jakąś informację, to zdementowanie tej informacji dotrze do 1000 czy 10 tysięcy osób. To znaczy już nie dotrze do wszystkich. Prostowanie informacji ma bardzo ograniczoną skuteczność i możliwość oddziaływania, bo ci, którzy mają jakieś zdanie już na ten temat, oni nie chcą tego zdania zmienić i ich tak naprawdę nie interesuje, jaka jest prawda. Oni raczej będą szukać takich informacji, takich dyskusji w mediach społecznościowych, które ich emocje jeszcze będą podgrzewać i jeszcze będą podsycać, zamiast je uspokoić.
Więc czyli tak ma być, tak? A jeśli rzeczywistość okaże się inna, to tym gorzej dla rzeczywistości.
Dokładnie tak. To znaczy, oczywiście, że warto posługiwać się faktami, natomiast szkoła nie zrobiła nic złego i nie musi się z tego tłumaczyć, bo to tłumaczenie i tak już nic nie zmieni w kontekście tych, którzy wyrobili sobie jakąś opinię i dystrybuują po mediach społecznościowych treści, które są kompletnie oderwane od rzeczywistości. Więc paradoksalnie warto zawsze myśleć przed głównym komunikatem, co się publikuje, natomiast na to, co później będzie się działo z tym komunikatem, trochę nie mamy wpływu. Ten komunikat żyje własnym życiem i tak dzieje się w tym przypadku.
A gdybyśmy mieli pochylić się nad użytkownikami, gdy treść wychodzi poza pierwotny kontekst, szkoła we Wrocławiu trafia do ogólnopolskiej czy międzynarodowej sieci nawet, jakie pytania powinni sobie postawić odbiorcy, by no właśnie nie paść ofiarą manipulacji czy przekazu wyrwanego z kontekstu?
Przede wszystkim powinni zadać sobie pytanie, jak było naprawdę. Sprawdzić na stronie albo na platformie społecznościowej profil szkoły, tam przeczytać i na tej podstawie wyrobić sobie opinię. Kropka. To jest jedyne, co trzeba zrobić. Tutaj akurat sytuacja jest bardzo prosta.
Prosta, zarazem w praktyce jak trudne, prawda? Wyobraża sobie pani doktor, w normalnych warunkach medialnej rzeczywistości, że potrafimy się porozumieć? No choćby w tej sprawie. Co musiałoby się stać, żeby padły, nie wiem, słowa przepraszam, czy dementi, czy wycofanie się z takich, a nie innych wpisów sugerujących?
Ono nigdy nie padnie, bo ono jest nieopłacalne. Natomiast nie zmienia to faktu, ja głęboko wierzę w to, że my możemy się porozumieć. Natomiast musimy tutaj pamiętać o jeszcze jednym aspekcie, którego nie poruszyliśmy w tej rozmowie, mianowicie kwestie wielkich koncernów technologicznych, właścicieli mediów społecznościowych, którym w ogóle nie zależy na tym, żebyśmy się porozumiewali, ponieważ media te i algorytmy, które na ich rzecz pracują, będą nas wrzucały tylko i wyłącznie w takie dyskusje, w których będzie jeszcze więcej, jeszcze bardziej negatywnych emocji. Jeśli chcemy się porozumieć, to musimy wyjść z mediów społecznościowych i przychodzi czas, kiedy trzeba to mówić otwarcie. Tak jak powiedziałam, media społecznościowe ani nie są mediami, ani nie są społecznościowymi. Ten twór przestał być już tym, co znamy z początków jego powstania, czyli miejscem do nawiązywania relacji, znajomości, wymiany poglądów. W tej chwili to jest arena walki, w której karty rozdają algorytmy. Pytanie jest, czy my chcemy być mięsem armatnim w tej walce, bo tylko i wyłącznie nim jesteśmy. Nie ma tam miejsca na nasze prawdziwe przekonania, ponieważ im mniej jest emocji, tym będziemy mniej ważni dla algorytmów. Musimy sobie to uświadomić. Czas mediów społecznościowych w kształcie budowania relacji kończy się i raczej jest to rzecz nieuchronna.
Podsumowując, co my jako odbiorcy możemy zrobić, by skuteczniej rozpoznawać, reagować na takie sytuacje, by nie udostępniać wszystkiego jak leci, kiedy zaproszenie do udziału w projekcie szkolnym nagle staje się medialnym tematem, wiralem. Rozmawiamy w trójce, to może poproszę o trzy takie konkretne kroki, by pani radziła, by nie ulec manipulacji.
Po pierwsze, poświęcić czas na przeczytanie, czyli przeczytać dokładnie i zastanowić się, co znaczy, co przeczytałam. Po drugie, sprawdzić źródło. Jeśli tekst wydaje mi się jakiś nieprawdopodobnie emocjonalny, bądź dziwny, bądź stronniczy, bądź bardzo polaryzujący. I wreszcie po trzecie, jednak decydować się na wybór wiarygodnych źródeł informacji i pamiętać o tym, że media społecznościowe takim wiarygodnym źródłem informacji nie są.
Naszym gościem była dr Katarzyna Bąkowicz, medioznawca z Uniwersytetu SWPS, ekspertka do spraw komunikacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Piotr Łodej, do usłyszenia.
News albo fake news.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Podcast Polskiego Radia.